czyli fragment z drugiego rozdziału od 18 wiersza do 27. Drugi rozdział pierwszego listu Jana od 18 wiersza do 27. Dzieci, nastała ostatnia godzina. Zgodnie z tym, o czym słyszeliście, to znaczy, że ma przyjść antychryst. Pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas, bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, który przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył, życie wieczne. To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Jan mówi tak. Dzieci, nastała ostatnia godzina. Zgodnie z tym, o czym słyszeliście. To znaczy, że ma przyjść antychryst i pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wersety wcześniej Jan mówi o tym, żebyśmy nie kochali świata, bo ten świat przemija. Ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I dlatego, że ten świat przemija, Jan mówi tak. Dzieci, nastała ostatnia godzina tego świata. Ostatnia już godzina. Oczywiście z naszej perspektywy od tego momentu, kiedy pisał Jan, to minęło już około 2000 lat i chociażby za naszego życia różnych zapowiedzi o końcu świata my żeśmy już kilka przeżyli przynajmniej, tak? Więc może się wydawać, no Jan trochę przesadza, no ostatnia godzina, no. Jak widać, świat ma się dobrze od 2000 lat i nie wygląda na to, tak, dla wielu, żeby cokolwiek miało się zmienić, a będą kolejne koniec świata zapowiadać, przeżyjemy i następne, tak? Ale Jan myśli o innej perspektywie, tak oczywiście, nie tej fizycznej czasu, ale tej duchowej, gdzie czasu nie mierzy się zegarkiem, ale znakami czasów. A dla Jana tym wyraźnym znakiem czasów, że oto wybiła ostatnia godzina, jeśli chodzi o ten świat w duchowym wymiarze, jest to, że pojawił się antychryst. Tak? Praktycznie możemy mówić, że czasy ostateczne jako takie odliczamy od momentu przyjścia Chrystusa Jezusa. Tak uczy nas Biblia. Chrystus pojawił się prawie że na końcu tych czasów. Bo antychryst nie mógłby się objawić, dopóki najpierw nie pojawiłby się Chrystus. Więc objawił się Chrystus, od tego momentu zaczęły płynąć czasy ostateczne, a Jan mówi o tym, że nastała ostatnia godzina. Więc dla nas, jeśli chodzi o duchowy wymiar, potrzebujemy żyć tej świadomości. Nie kochać tego świata, bo on przemija. I my to wyraźnie widzimy duchowymi oczyma, mając świadomość tego, że już nastała ostatnia godzina. To znaczy, zgodnie z tym, o czym słyszeliście, to znaczy, że ma przyjść antychryst, który objawi się ostatecznie gdzieś u końca tej godziny w jednej osobie, ale też, mówi Jan, pojawiło się wielu antychrystów, tak? Czyli ludzi, którzy są w duchu antychrysta. I po tym właśnie poznajemy, że nastała już ostatnia godzina. Że czas, że upływa wypełnienie czasu i końca tego czasu, tego ziemskiego wieku. Jan dalej mówi tak. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas. Bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Zobaczcie, fałszywi nauczyciele, jakiekolwiek zwiedzenia, które pojawiały się w Kościele, fałszywe nauki i tak dalej, nigdy nie przychodziły z zewnątrz do Kościoła. Ale raczej z wewnątrz. Z Kościoła. Spośród ludzi, którzy byli w Kościele. Tak? Którzy nie wytrwali w wspólnocie, tylko zaczęli szerzyć jakieś nauki i tak dalej. I wiecie, kiedyś rozmawiałem z pewnym pastorem, taką tam mieliśmy rozmowę, opowiadałem różne historie, również o tym, co się nam przydarzyło. Bo i pośród nas byli też ludzie, którzy zamętu nasiali, tak, uważali, że są namaszczeni od Boga, a tak naprawdę zamiast zbudowanie, to przynieśli zniszczenie. I ten pastor mówi do mnie tak, że tak właściwie to w Polsce nie ma zboru, który nie miałby takiej historii, swojej historii. Gdzie byłoby wszystko dobrze, wszyscy są super, zadowoleni i tak dalej. Gdzie nie byłoby jakichś rozłamów, gdzie nie było jakichś zamętów, zawirowań i tak dalej. I ludzie wychodzą, czy nazywają się braćmi, ale okazują się, że nie są braćmi tak naprawdę. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Jan mówił o odnosił się do sytuacji, w której pojawiły się te początki gnozy, która polegała też na tym, że ludzie uważali, że mają jakąś tajemną wiedzę o Bogu niedostępną dla innych. My jesteśmy jakimiś wybrańcami i my wiemy coś, czego wy nie wiecie. Natomiast Jan mówi, że nie. Przeciwstawia się tym heretykom i mówi nie. Wy wszyscy macie namaszczenie od świętego, wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Poznanie Boga nie jest dla wybranych, tylko dla każdego, kto wierzy. Bo znacie prawdę. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. Jezus jest prawdą, tak? I że Duch Prawdy wprowadza nas we wszelką prawdę. I wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. To znaczy się, że nie ma tutaj żadnej wspólnoty kłamstwa z prawdą. Nie ma współistnienia pół prawd, pół kłamstw ze sobą. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Jesteście świadomi stanu rzeczy, bo wszyscy macie to namaszczenie od świętego, to poznanie, jak mówi apostoł Paweł, otrzymaliśmy Ducha Świętego, ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, tak? Więc macie to, sam zresztą Jan tutaj mówi, że została dana nam łaska, że jesteśmy w prawdziwym, w Jego Synu Jezusie Chrystusie, który dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest prawdziwy. Tak? Czyli Bóg daje nam rozum, daje nam w Duchu Świętym to namaszczenie, daje nam poznanie prawdy, trzeźwego myślenia, które prowadzi nas wszystkich do tej świadomości stanu rzeczy, że co? Że Jezus jest Chrystusem. Znacie prawdę, że Jezus jest Chrystusem. Co to znaczy dla przypomnienia pewnych rzeczy? Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Słowo Chrystus to jest greckie słowo, które jest równoznaczne hebrajskiemu słowu Mesajach, czyli Mesjasz. Tak? To jest to samo słowo. Mesjasz to po hebrajsku, Chrystus to po grecku, które tłumacząc dosłownie na polski oznacza namaszczony albo pomazany. Czyli jakbyśmy chcieli powiedzieć, to Jezus Chrystus to inaczej po polsku bardziej Jezus pomazaniec czy Jezus namaszczony. Namaszczony, czyli uzdolniony, powołany przez Boga do wypełnienia swojego powołania. A jakie to było powołanie? Kiedy patrzymy na Stary Testament, to widzimy, że namaszczane przeważnie były trzy grupy osób w Starym Testamencie. Tak? Tą oliwą, która symbolizowała to uzdolnienie od Ducha Świętego. Prorocy, kapłani i królowie byli namaszczani. I widzimy, że w Jezusie kumulują się te trzy aspekty. Prorocy, dlatego że prorocy przekazywali słowo Pana. prorok to nie był tylko ktoś, kto przepowiadał przyszłość, ale prorok to był przede wszystkim ten, kto głosił słowo Pana. Tak? Skąd była ta formuła prorocka? Tak mówi Pan, że oni przekazywali słowo od Boga. A chociażby list do Hebrajczyków mówi nam, że Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. List do Hebrajczyków 1, pierwszy rozdział od 1 do 2 wersetu. Jan mówi sam, Chrystus czy Jezus jest Słowem Boga, tak? Przez Niego przemówił, więc w Apokalipsie zresztą Jan też mówi, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa, bo Apokalipsa jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Więc w Jezusie mamy to wypełnienie, całą pełnię tego namaszczenia proroczego. Wiemy, że też Jezus jest arcykapłanem. Z tą różnicą, że nie wszedł jak w Starym Testamencie kapłan z krwią zwierząt, ale ze swoją własną krwią wszedł do świątyni, o czym bardzo obszernie nam mówi list do Hebrajczyków. I dzisiaj Jezus jako arcykapłan, bo funkcją podstawową kapłana było stawać pomiędzy Bogiem i ludźmi i reprezentować ludzi przed Bogiem i Boga wobec ludzi. I w tej funkcji widzimy Jezusa, który stawia się za nami w niebie, jest naszym orędownikiem i pośrednikiem. I Jezus też jest namaszczony na Króla Królów i Pana Panów. Tak? List do Filipian nam mówi, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano. Istoty, którzy są w niebie, czyli nad ziemią, na ziemi i pod ziemią. I co wyznają? Że Jezus jest Panem na chwałę Ojca. Ku chwale Ojca. To wyznanie, tak? Będzie w pewnym momencie historii w każdych ustach się znajdzie. Więc w Jezusie się kumuluje to wszystko. Jezus Chrystus, czyli Jezus namaszczony, oznacza, że On został namaszczony jako Słowo Boga, jako pośrednik, stawiennik nasz i jako Król nasz. Zbawiciel, Pan. Pan, Zbawiciel. Więc kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Wiecie, kiedy w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale czytamy o tym, że Jezus pyta się ludzi, za kogo ludzie mnie uważają. Tak? I tam uczniowie zaczną mówić, jedni za Jana Chrzciciela, inni za jednego z proroków i tak dalej. A Jezus mówi wtedy, a za kogo wy mnie uważacie? I pamiętacie, co wtedy Piotr powiedział? Kto z was pamięta dokładnie, co Piotr powiedział? Tak. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A co wtedy Jezus odpowiedział? Odpowiedzi na te słowa Piotra. Tak. To nie ciało i krew tam jest dosłownie, czyli to nie przyszło do ciebie przez to, że jakiś człowiek ci to powiedział, że przyszło ci do ciebie jakieś zrozumienie, że ty to sam wydedukowałeś w swoim własnym umyśle. Ci to musiał objawić Ojciec z góry. Że Jezus jest Chrystusem, tak? To Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus powiedział, że na tej opoce, czy na tej skale zbuduje Kościół mój, a bramy piekiel go nie przemogą. I jak Kościół katolicki twierdzi, bynajmniej tu wcale nie chodzi o Piotra, tylko chodzi o tych ludzi. Jezus buduje swój Kościół na fundamencie ludzi, którzy przyjęli, mają to objawienie od Ojca, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest ten fundament, to jest ta skała. Objawienie, które mają ludzie. I tylko ci ludzie, którzy mają to objawienie, a nikt tego nie może poznać sam z siebie. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, pierwszym, 12 rozdziale, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Oczywiście tu nie chodzi o takie tam panowanie, proszę Pani, proszę Pana. I Jezus też mówi, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie do mnie, tak? Ale chodzi o zrozumienie, nie chodzi o tytuł oczywiście grzecznościowy, ale chodzi o zrozumienie, że On jest Panem, On panuje, On jest Królem. Tego nie można poznać samemu z siebie, jeśli Duch Święty nam w tym nie pomoże i to objawienie nie przyjdzie z góry. I Jan mówi tak: wy macie namaszczenie od Świętego. Macie Ducha Świętego i wszyscy znacie prawdę, jesteście świadomi stanu rzeczy. Wszyscy, nie tylko niektórzy, nie wybrani, jak ci fałszywi nauczyciele, zwodziciele próbowali przekonać, że to oni mają jakąś tajemną wiedzę o Bogu, niedostępną powszechnie dla innych. Jan mówi nie. Prawda jest taka, że w Kościele nie ma, nie może być, prawdę mówiąc, człowieka, który nie ma tego fundamentalnego poznania. Bo inaczej nie będzie w Kościele, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Kościół jest założony na tym fundamencie, na tym wyznaniu, na tym objawieniu ze strony ludzi, ze strony Ojca, które posiadają ludzie, którzy poznali i odkryli to, dzięki Bogu oczywiście, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Fundamentalna prawda. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Żydzi temu zaprzeczali, tak? Zaprzeczali temu. Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Dlaczego przeczy Ojcu i Synowi? Nikt odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Sam Jezus mówił, to jest Ewangelia Jana, gdzie Jezus powiedział tak: nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Tak? Nikt. Jezus jest jedyną drogą. Tak? To jest 14 rozdział Ewangelii Jana, 6 werset. Ja jestem droga, prawda i życie. To jest to słowo. Kolejne zdanie jest takie: nikt nie może przyjść do Jezusa inaczej, do Ojca, przepraszam, inaczej jak tylko przeze mnie. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Jeden jest tylko pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie 4:12. To są takie fundamentalne wersety. Nie ma na niebie żadnego imienia danego człowiekowi, którym byłoby zbawienie. Tak? Tylko jedno imię. Jezus Chrystus. Tylko to jedno imię. Jezus Chrystus. Więc to, co często w Ewangelii Jana Jezus mówi: patrząc na mnie widzicie Ojca. Więc kto odrzuca Jezusa, automatycznie, z automatu odrzuca Ojca. To nie może być tak. Tak Żydzi mówili. Tak, my mamy Ojca. Z Jezusem się kłócili przecież. Ewangelii Jana to mamy zapisane, że my mamy Ojca. Bóg jest naszym Ojcem. A Jezus mówi: wy kłamcami jesteście, wy diabła macie za Ojca. Tak im powiedział, tak? Diabeł jest waszym Ojcem. Bo gdybyście miłowali Ojca, to byście i mnie miłowali. Tak? Tak im powiedział bardzo twardo. Więc ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Zrodzony z diabła. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Więc Żydzi przeczyli, że Jezus jest Chrystusem. O, Bóg jest, tak, ale nie Jezus. Jezus nie jest Chrystusem, uważali, że to nie jest ten. I widzimy, że dzisiaj też się rzeczy nie zmieniły. Wciąż są tacy, którzy przeczą, że Jezus jest Chrystusem. W sposób jawny to na przykład robią Świadkowie Jehowy, tak? Jezus nie jest tym namaszczonym, chociaż rzeczywiście niby uznają Jezusa jako anioła. W sposób niejawny uważam, że to ma miejsce w Kościele katolickim, chociaż teologia oczywiście jest poprawna pod tym względem, ale w praktyce dla wielu ludzi Jezus nie jest Chrystusem, nie jest tym pośrednikiem, tym kapłanem i królem. Maria! Maria się tą osobą staje, tak? Która wypiera Chrystusa z tej funkcji. Oficjalnie nauka, teologia Kościoła katolickiego tego nie robi, ale praktyka wiary wielu ludzi, pewnego nurtu w Kościele katolickim ludzi to właśnie czyni. pozbawia Chrystusa jego funkcji, tak? Odrzuca Jezusa, więc to jest automatycznie też odrzucenie Ojca. Każdy, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem, czyli że jest namaszczony na Króla i Pana, że jest namaszczony na pośrednika i że to On jest Słowem Boga. Każdy, kto uznaje, że jest inne objawienie, inne słowo ponad słowo Jezusa, że jest inny pośrednik ponad Jezusa, że jest inny Pan czy Król ponad Jezusa, przeczy, że Jezus jest Chrystusem. Czyli każdy, kto uznaje, że jest inne słowo ważniejsze od słowa Jezusa, że jest inny pośrednik, święci, czy Maria, czy ktokolwiek inny, czy kto nie uznaje panowania Jezusa Chrystusa, ale są ludzie, którzy mówią to, to stu nie Jezusowi, a na przykład Marii, odrzuca Syna. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Ma Ojca. Dlaczego jest tu powiedziane, na przykład nie jest powiedziane, że każdy, kto przyznaje się do Syna, przyznaje się także do Ojca, tylko że każdy, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Ma Ojca. Dlaczego? Bo Ewangelia Jana znowu nam tłumaczy. Pierwszy rozdział, 12 werset. Każdy, kto przyjął Jezusa, ma prawo, przywilej czy moc stać się dzieckiem Boga. Więc ma Ojca, bo każdy, kto przyznaje się do Chrystusa, musi zostać zrodzony z Chrystusa, narodzony z Boga. Żeby zobaczyć, nikt nie ujrzy Królestwa Bożego i nie wejdzie do Niego, kto się nie narodzi na nowo. Zresztą Jan w swoim liście wielokrotnie mówi o tym, że kto jest sprawiedliwy i postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Ten, kto kocha braci, narodził się z Niego. Więc ma Ojca. Ma ten przywilej stania się dzieckiem Bożym. I jak mówi nam sam Jezus w Ewangelii Jana, ten, kto zna moje przykazania, wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. Więc ma Ojca, bo ma serce Ojca. Ma miłość Ojca. I wszelkie dobrodziejstwo, które jest związane z tym, że ma Ojca w niebie. I ja będę Go kochał i objawię Mu samego siebie. Ktoś, kto mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej, czy zamieszkamy u niej. Więc ktoś, kto wierzy w Chrystusa, ma Syna w sobie i ma Ojca w sobie, bo mieszkają w nas, tak? Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. Werset niezwykłej wagi. Bo mówi o tym, w jaki sposób trwać w Chrystusie i w Ojcu. Jest tylko jeden sposób. Pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. To jest sposób, to jest rada, to jest droga do tego, żeby trwać w Bogu. Pozostać, wytrwać, zachować, przestrzegać, wypełnić tą naukę, czy to poselstwo, które usłyszało się na początku. A jak Jan mówi na początku swojego listu, ogłaszamy wam to, co było od początku. O czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. W piśmie znajdujemy wiele fragmentów, które wskazują na to, jak niezwykle istotne jest to, żeby zostać przy tym, co było na początku. Czyli przy tym, powiedzmy, przy nauce apostolskiej, przy nauce Jezusa, o Jezusie i nauczaniu Jezusa. I na przykład Jan to w drugim swoim liście w taki treściwy sposób mówi w ten sposób, od 4 wersetu 2 listu Jana. Bardzo się ucieszyłem, że wśród Twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. A teraz proszę Cię, nie jako podający Ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający Ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Czyli to jest to nowe przykazanie Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat, nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Ten, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. Bardzo poważne ostrzeżenie. Bardzo poważne. W ogóle nie chciejcie mieć nic wspólnego z takimi ludźmi. Nie zbliżajcie się do nich. Nie wchodźcie z nimi w żadne relacje. Mówi Jan, tak? Z tym, kto się wysuwa naprzód, czy inaczej, kto wykracza poza naukę Chrystusa. Kto nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Nie ma Boga. Jeśli do Hebrajczyków czytamy tak. Drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża, bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało ono nam potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Jednocześnie Bóg poświadczał je znakami i cudami, różnorodnymi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swojej woli. Aby nas nie zniosło na bezdroża. Jak ważne jest pozostać przy tym, co było na początku, przy tym zwiastowaniu apostolskim. Paweł dalej w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale od 3 wersetu mówi tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast celem tego nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Tak Paweł napomina. Nie zajmują się tym, czym powinni, czyli miłością, tak, tym nakazem przykazania miłości, tylko jakimiś innymi sprawami, myśląc, że oni mają jakieś głębsze poznanie. I w tym samym liście, w 6 rozdziale, na koniec tego listu, Paweł mówi tak. Kto uczy inaczej i nie przyjmuje zdrowych rad naszego Pana Jezusa Chrystusa ani nauk zgodnych z pobożnością, ten jest nadęty. Niczego nie rozumie, choruje na wszczynanie sporów oraz walkę słowa. Rodzi się przez tego zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ściągłe ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy. Wielu ludzi mówi, dlaczego w Kościele jest tyle kościołów, tyle rozłamów i tak dalej. Bo ludzie potrafią się posprzeczać w kościołach. Ja nie mówię o takich utarczkach osobistych, tylko o naukę w Kościele. O takie czasami bzdury. Podam wam to chociażby przykład, że gdzieś w Afryce doszło do podziału w zborach zielonoświątkowych na dwa różne odłamy zielonoświątkowe. Wiecie z jakiego powodu? bo jedni uznawali tylko formułę szczelną w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, a drudzy na tą opartą w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy formułę inną trochę niż tą z Ewangelii Mateusza, że szcili w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I z takiego powodu, dla mnie to jest bzdura, żeby z takiego powodu podzielić się na dwa kościoły różne. A co to za różnica? Możecie i tak będzie, i tak będzie dobrze. Wolność, niech jest. I ten jest biblijny sposób, i ten. Mamy się z tego powodu w spory wchodzić, dzielić się? No ale no niestety. Tak jest, tak? Czyli widzimy, że często różne odłamy i tak dalej rodzą się czasami z takich rzeczy, że ludzie nie trwają przy nakazie miłości, nie trzymają się tych zdrowych rad naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan wręcz mówi bardzo twardo. Pierwszy rozdział od 6 wiersza. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Nie patyczkuje się. Paweł, można powiedzieć, że no co w Nowym Testamencie? Kogoś przeklina, przecież mamy błogosławić. A jednak pod natchnieniem Ducha Świętego Paweł raz kogoś przeklął. Tych, którzy głoszą inną Ewangelię. Tak? Jeszcze jeden fragment drugiego listu do Koryntian z 11 wersetu, 2-4 werset. Nie przeczę, jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jaki sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostaną skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas nosicie to z łatwością. Tak, czyli to zarzuca Paweł Koryntianom, że oni w ogóle się nie przeciwstawiają. Ktoś, można głosić, co się chce, tak? Można mówić o innym Jezusie, o innej Ewangelii. To wszystko jest jakby co do słów, tak? To samo. Ale jednak przesłanie jest inne. Dlatego Jan tak bardzo podkreśla. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeśli przy tym pozostaniecie, to będziecie pozostawać również w Synu oraz w Ojcu. Jakże to jest ważne dzisiaj dla nas, cały czas. Znać naukę Chrystusa i zachowywać ją. Bo wciąż będą ludzie, którzy będą chcieli przedstawić innego Jezusa, inną Ewangelię, innego Ducha. Działo się tak, dzieje się i dziać się będzie. Ostatnio widzę, jak taka strona Jezus bez religii, jak wam wspominałem ostatnio, szerzy swoje nauczanie w Polsce, tłumacząc, że pod Bogiem Jahwe, za Bogiem Jahwe kryje się tak naprawdę szatan, że tak naprawdę lud przez pustyni prowadził diabeł i oni to udowadniają. I widzę, że mają coraz więcej odsłon. Nauczają Ewangelię. Mówią o Jezusie, który wyzwala z grzechu. Ale zarazem sieją przedziwne nauczanie. Przedziwne. O dwóch bogach. Bóg Jahwe to ten zły i jest ten dobry Bóg. Jezus. Więc są i będą tacy, którzy będą wykraczać poza naukę Chrystusa. Już za czasów Jana Apostoła pojawiali się tacy, którzy coś dodawali, coś przekręcali. Słowa z Apokalipsy, które są na końcu Księgi Objawienia, które mówią o tym, że biada temu, ktokolwiek co odejmie albo cokolwiek doda do tej księgi, w pierwszym kontekście znaczą, mówią o Księdze Objawienia. Ale bardzo wielu ludzi, ja też uważam, że jestem z tym jak najbardziej gotów się zgodzić, że te ostatnie słowa poniekąd Biblii odnosimy też do całej Biblii. Jezus przyszedł wypełnić prawo i powiedział, że on nawet joty, czyli najmniejszego znaku, jaki istniał w alfabecie hebrajskim, nie przyszedł zmienić, ale wypełnić. Co do joty, jak mówimy. Dlatego też Juda na przykład mówi tak. Zachęcam was do tego, przypominam was o tym, parafrazując, abyście podjęli walkę o Ewangelię raz na zawsze przekazaną świętą. Byście walczyli całym sercem, jak lwy, o Ewangelię. A łączy się z tą obietnica, w którą sam nam złożył, życie wieczne. Taka tu jest stawka. O to chodzi w tej grze. To wam napisałam na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, a was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe i nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Kiedy Jan mówi to o namaszczeniu, którym otrzymaliśmy od Niego, że ono pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył, to przynajmniej nie ma tutaj mowy o tym, że w Kościele nie ma sensu nauczanie, bo przecież Jezus też ustanowił nauczycieli w Kościele. Ale bardziej jest to taki sarkazm odnośnie tych fałszywych nauczycieli, którzy uważali, że oni mają tajemną wiedzę, niedostępną dla innych. I oni chcą teraz nauczać, bo oni coś zrozumieli od Boga więcej niż inni, czego inni nie są jakby w stanie od Boga sami otrzymać. Jan mówi o namaszczeniu, które pozostaje was i nie ma potrzeby, by was coś uczył, bo jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Jana, gdzie Jan mówi tak, najczęściej Ducha Świętego określa duchem prawdy. Nazywa Ducha Świętego duchem prawdy i mówi w 15-16 rozdziale Ewangelii Jana, że Jezus pośle innego pocieszyciela, Ducha Świętego, Parakletosa, który przypomni wam wszystko, co powiedziałem i wprowadzi was we wszelką prawdę. To jest rola Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Wprowadzić we wszelką prawdę. Nie ma potrzeby, a was ktoś uczył w tym sensie, że wy pewne rzeczy nie możecie sami zrozumieć od Boga, bo Bóg daje nam tego Ducha Świętego, żeby każdy, to jest ten fundament, żeby każdy miał to zrozumienie i objawienie. Dał nam rozum, żebyśmy poznawali prawdziwego, a nie, że jest niedostępna ta wiedza dla nas. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Przypomina was, wam o wszystkim i wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo ono jest prawdziwe i nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w 2 rozdziale 13-14 werset takie słowa. Trzymaj się wzoru zdrowej nauki, którą ode mnie odebrałeś. Czyń to w wierze i miłości, której źródłem jest Chrystus Jezus. Pilnuj tego, co ci zlecono za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. O tym mówi tutaj, o tym inaczej mówi Paweł, o czym mówi Jan. Trzymaj się tak, trwaj tej zdrowej nauce, którą otrzymałeś w wierze i miłości, bo wiara jest czynna w miłości tylko, której źródłem jest Chrystus Jezus, i pilnuj tego, co ci zlecono, tej nauki, za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. Dlaczego? Bo dalej mówi w 2 rozdziale 7 wersecie, rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. To jest klucz, który mówi Paweł. Ty rozważaj, co ja mówię, a Pan potwierdzi ci to, czy to jest prawda, czy nie. Da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Pouczy cię, ciebie o wszystkim. I o to tak naprawdę chodzi w Kościele. Żebyśmy my wszyscy rozważali to, co jest tutaj głoszone, czy to, co ja mówię, czy ktokolwiek co inny mówi, czy to jest zgodne z prawdą, czy to się trzyma Ewangelii. Rozważaj, co mówię. To jest zadanie, które wiąże się z tym, że to jest nasze zadanie. Rozważać jest naszym zadaniem, a Pan, zadaniem Pana jest dać nam właściwe zrozumienie. Potwierdzenie w sercu, czy coś jest prawdą, czy nie. Tak jak wspominałem Wam, kiedy miałem kontakt ze świadkami Jehowy, niewiele wiedząc, właściwie nic nie wiedząc tak naprawdę o ich naukach, będąc z nimi, przychodząc na ich spotkania, kiedy ich poznawałem, kiedy zaczęli mi tłumaczyć, że Jezus nie jest Bogiem i tak dalej, trochę zaczęli mi mieszać głowy i sam się zacząłem zastanawiać, jak to jest. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? I Pan dał mi właściwe zrozumienie. Ja się nikogo nie pytałem, bo nawet za bardzo wtedy jeszcze nie miałem się kogo dopytać. To był taki czas, że jeszcze byłem jakby poza wspólnotą. Nie miałem do kogo się zwrócić mądrzejszego, żeby mi może pewne rzeczy wytłumaczył. To Pan dał mi właściwe zrozumienie, że to, co mówią o Nim, jest nieprawdą. To, co świadkowie mówią o Jezusie, to nie jest prawda. Rozważając słowo, Pan daje nam właściwe zrozumienie, daje nam objawienie. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Tak w nim trwajcie. U Jana niezwykle istotną rzeczą jest, żeby trwać w Chrystusie. Czyli inaczej trwać w słowie, trwać w przykazaniu, trwać w nauce Chrystusa. I tak naprawdę dzisiaj, słuchajcie, w Kościele to jest niezwykle ważna rzecz. Dlaczego ty wierzysz w to, co wierzysz? Czy ty wiesz? Dlaczego wierzysz w to, co wierzysz? Bo tak, bo cię tak nauczyli, tak ci przekazali i tak to przyjąłeś. Czy też dlatego, że masz zrozumienie od Pana? Bo oczywiście w Kościele może być dobre nauczanie, ja mogę je przyjmować i mogę mówić rzeczy, nie wiedząc, czy są dobre, czy nie tak naprawdę, dlatego, że mnie tak nauczono. Dzisiaj jest mnóstwo ludzi, czy w Kościele katolickim, czy pewnie wszędzie pośród nas, w naszych zborach też by się znaleźli, którzy czasami ich przekonania na temat wiary i nauki to jest taka mieszanina z poplątaniną i ludzie mają tak przeróżne przekonania, że czasami nawet nie wiedzą, nie są świadomi tego, że ich przekonania są sprzeczne nawet z nauką Kościoła, którym są. Ale skąd się to bierze? Bierze się z tego, że my nie mamy tego osobistego fundamentu czasami. Że ten fundament jest niezwykle istotny, żeby każdym z nas on był. Wiem, że Jezus jest Chrystusem nie dlatego, że tak mnie w Kościele nauczyli, bo chodziłem na szkółkę i tak dalej, ale wiem, bo to, co było głoszone, to, co było zwiastowane, ja to rozważałem, a to sam Pan dał mi właściwe objawienie i zrozumienie i ten fundament wiary we mnie nie jest oparty tylko na nauczaniu przez ludzi, chociażby najlepszym, ale na tym, że ja przyjąłem od Pana, odebrałem, zostało potwierdzone to, co jest nauczane. I ja wtedy wiem tak naprawdę, że ktoś nie jest w stanie mnie wybić z pantałyku, wybić mnie, jakby doprowadzić mnie do upadku, bo mi może ktoś coś podważyć innym nauczaniem, które może być bardziej przekonywujące, ale dlatego, że ja przyjąłem od Pana pewne rzeczy na Jego temat. I dlatego uwierzyłem. Bo namaszczenie Jego poucza nas o wszystkim. Co jest prawdziwe, a co prawdziwe nie jest. I jak cały sekret jest w tym, żeby wytrwać w tym, co tak bardzo Jan podkreśla, a co Jezus mówił sam też, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Trzymaj się tego, co masz. Apokalipsie, najbardziej docenionym przez Jezusa Kościołem, był najmniejszy z tych wszystkich zborów, który tam był. Ale to, co wyróżniało ten zbór w Filadelfii, było to, co powiedział Jezus. Zachowałeś moje słowo. Zachowałeś moje słowo. I naszym powołaniem jest być strażnikami słowa. Strażnikami słowa. Że my tak naprawdę dobrze znamy słowo Jezusa i wiemy, co Jezus powiedział. Dobrze znamy naukę apostolską i jej się trzymamy, nie chcąc nic do tego dodawać. Nic też nie chcąc przekręcać. Bo i przecież po kościołach też przychodzą różne nauki. Co rusz są jakieś takie świeże powiewy, przychodzi jakieś nowe nauczanie i czyni jakieś tam zamieszanie pośród wierzących ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego inne nauki tak łatwo pochłaniają innych ludzi? Dlatego, że często brakuje tego fundamentu. Co jest od Pana, a co nie. Dlatego, że często my jako wierzący nie jesteśmy tym utwierdzeni. Jesteśmy utwierdzeni w nauce ludzkiej, chociaż przeważnie ona jest Boża, w sensie oparta na Bożym fundamencie, ale nie na tym głębokim, osobistym fundamencie zrodzonym przez Ducha Świętego w nas. I do tego chciałbym nas dzisiaj zachęcić. Będziemy widzieć, widzimy i będziemy widzieć jeszcze przeróżne zamieszania, które będą przychodzić do Kościoła. Ale jeśli wytrwamy przy tym, co było, co usłyszeliśmy na początku, co jest zapisane tutaj teraz, w Ewangelii, w Piśmie Świętym, i co usłyszeliśmy na początku, w sensie też usłyszeliśmy od Ducha Świętego, jeśli w tym wytrwamy do końca, będziemy trwać w Ojcu i w Synu. A to jest to, o co chodzi. Pomódlmy się. Może warto czasami się dzisiaj zastanowić, gdzie jestem, jeśli chodzi o, pod tym względem. Czy moje wyznanie, że Jezus jest Chrystusem, opiera się na tym głębokim objawieniu, które mam od Ojca? Panie, dziękuję Ci, że Ty dajesz nam Twoje Słowo, dlatego, że każde Twoje Słowo jest przydatne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawiania nas, aby nas przygotować do każdego dobrego dzieła, które jest do wykonania w Chrystusie Jezusie. I Panie, chcemy głosić Twoje Słowo, całe Twoje Słowo też. Jego się uczyć. Ojcze, proszę Ciebie dzisiaj, abyś przejrzał nasze serca, bo Ty znasz, gdzie jesteśmy, gdzie każdy z nas jest, w jakim miejscu w swojej duchowej podróży. Potrzebujemy być takich, którzy wiernie strzegą Twojego Słowa. I Ty szukasz takich wiernych ludzi, którzy zachowają całe Twoje Słowo. Nic z Niego nie umknie im, ich uwadze, niczego się nie pozbędą, bo uznają za zbyt niewygodny dla siebie kawałek Twojego Słowa. Ale że my zachowamy w całości, w sposób nienaruszony całą Twoją naukę. Nie będziemy szukać ulepszeń, aby dopasować się do tego świata, żeby dopasować się do modły tego świata. Tak jak na przykład czyni to Kościół dzisiaj w Szwecji, gdzie naucza o tym, że homoseksualiści też mogą trwać w Bogu i że to nie jest grzech i homoseksualiści mogą wstępować w stan duchowny i tak dalej. Panie, to się dzieje dzisiaj na naszych oczach. Te rzeczy. Wciąż ludzie wykraczają poza naukę i wysuwają się naprzód, chcąc iść z duchem czasów. A my chcemy być w pewien sposób staroświeccy, bo chcemy trzymać się tego, co było od początku. Nie tego, co jest współczesne i pasuje do obecnych czasów i obecnej jakby narracji. Chcemy zachować Twoje Słowo. Pomóż nam w tym, Panie. Żebyśmy my sami byli Kościołem, który zachowuje Twoją naukę, ale też, żeby każdy z nas był człowiekiem, który rzeczywiście strzeże Twojego Słowa. Zna Twoje Słowo i wie, co jest Twoim Słowem. I przechowujemy to jako najcenniejszy skarb w sobie, stając się wykonawcami Twojego Słowa. Nie wszczynając żadnych sporów i kłótni o bzdety, ale Panie, strzegąc Twojego nakazu, Twojej nauki, aby kochać się nawzajem. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam być ludźmi, którzy mają to na uwadze, którzy są uważni pod tym kątem, że my chcemy badać Twoje Słowo. Chcemy rozważać Twoje Słowo, abyś Ty dawał nam właściwe zrozumienie. Aby ten mocny, solidny fundament skały Twojego objawienia był w nas, każdym z nas. To wymaga czasu, to wymaga poświęcenia z naszej strony, żeby też rozważać Twoje słowa. Aby wiedzieć, co jest Twoją nauką, a co nią nie jest. Co jest może naleciałością tradycji kościelnej, a co nie jest naleciałością żadnej tradycji, ale jest wiernym Twoim poselstwem. Panie, dzisiaj chcemy być ludźmi, którzy
zachowują Twoje słowo, są strażnikami Twojego słowa. To jest nasz najcenniejszy skarb, bez którego nie możemy trwać w Tobie, ani w Synu, ani w Ojcu. Chcemy pozostać w Tobie i wytrwać w Tobie aż do samego końca. Ty, który dajesz nam Twojego Świętego Ducha, który daje nam pouczenie, który daje nam właściwe zrozumienie i który nas prowadza we wszelką prawdę. Ty nas pouczysz o wszystkim. I dziękuję Ci, że mamy Ciebie, że to nie my sami musimy dochodzić do pewnych spraw. My potrzebujemy włożyć naszą pracę oczywiście w to, ale właściwe zrozumienie dajesz nam Ty. Ty nas nie zwiedziesz. Ty nas doprowadzasz do prawdy. Dziękujemy Ci za to. Amen.